Gościem Radia Zet jest mecenas Piotr Kruszyński, obrońca Edwarda Mazura. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Wierzy pan w niewinność swojego klienta?
Ach, to jest bardzo trudne pytanie. Czy wierzę w niewinność swojego klienta? Mój klient oczywiście twierdzi, że jest niewinny. Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć, ale pani redaktor, ja myślę, że kwestia mojej wiary czy niewiary tu jest dziesięciorzędna. Ważne jest to, czy są dowody.
Był pan obrońcą Zyty Gilowskiej, wierzył tak. Pan w jej niewinność?
A w przypadku pani premier Gilowskiej wierzyłem w 100% w jej niewinność.
A tu ile jest procent?
Nie, ja tak nie mogę powiedzieć, ja nie znam akt sprawy. W przypadku pani premier Gilowskiej znam od początku akta sprawy i wiedziałem, że tam nic nie ma, że to jest humbug. A jeżeli chodzi o pana Mazura, ja nie znam akt sprawy i prokuratura mi ich nie udostępniła. Zresztą takie jest prawo prokuratury, nie mam o to pretensji.
Klient kontaktował się z dziwnymi osobami, można nazwać to eufemistycznie, Słowik, Zirajewski, Bogucki.
Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Mój klient, wynika to z moich rozmów, które z nim odbyłem za oceanem w ubiegłym roku, i to trzykrotnych, powiedział, że on nie zna tych ludzi. Natomiast odpowiadam raz jeszcze tak
ale
samo.
Ale mówi, że nie zna, że się nigdy z nimi nie spotyka?
Nie,
że
tak
to
powiedział.
Wszystko jest wymyślone?
On powiedział, że się z tymi ludźmi nie spotykał, że ich nie zna, że nie zna żadnego Iwana, że nie zna żadnego Słowika. Natomiast czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Powtarzam raz jeszcze, gdybym znała,
jak tam... Czy on uważa, że ktoś go wrobił?
Tak, dokładnie uważa, że ktoś go wrobił. Tak,
ale jest. Wie pan tyle, co my wiemy, bo wiemy, jak jest uzasadnienie wniosku o ekstradycję, czyli wiemy już bardzo dużo z tego uzasadnienia.
Panie redaktorze, przepraszam, że ja z uporem maniaka powtarzam tę samą mantrę, ale wniosek ja znam z mediów, bo ja nie widziałem tego wniosku, ale mówię, ja nie znam materiału dowodowego. Ja oczywiście nie zakładam, że prokuratura tutaj zmyśla sobie cokolwiek, ale jaka jest moc tych dowodów, czy one są przekonywujące, czy nie mógłbym odpowiedzieć, gdybym je widział, a ja ich nie widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o Zirajewskiego, Iwana, pan Mazur powiedział mnie, że nie zna tego człowieka. W ogóle nie wie, kto to jest, a że został w to wrobiony. Dokładnie tak, jak pani powiedziała.
I Boguckiego też nie zna?
O Boguckim też. O Boguckim nie rozmawiałem, szczerze mówiąc, ale powiedział, że on w ogóle z tą sprawą nie ma nic wspólnego. A pewnie pani zapyta, dlaczego został wrobiony i przez kogo. Odpowiedzieć, no tak, to jest logiczne. Ja odpowiedzieć mogę tylko jedno, jak pani wie, wiąże mnie tajemnica adwokacka. Ale mogę powiedzieć jedno. I to powiem, zresztą mówiłem już o tym medium. Jego zdaniem sprawa nie ma nawet charakteru politycznego. Pan Mazur prowadził w Polsce rozległe interesy ekonomiczne, o charakterze ekonomiczno-biznesowym. I konkurencja chce go w ten sposób wyeliminować z rynku. Taka jest wersja pana Mazura, którą powiedział.
To chyba konkurencja narkotykowa, bo jest, mówi się o Mazurze, że brał udział w przemycie narkotyków, także
pani
konkurencja
redaktor,
narkotykowa.
Panie redaktor, różne rzeczy się mówi, a czy to jest prawda, to ja nie wiem. On oczywiście nie mówi o narkotykach, tylko mówi o legalnych interesach, które prowadził w Polsce.
Zbożowych.
No, to już pani powiedziała. W każdym razie tyle mogę powiedzieć, więcej nie powiem.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dzisiaj powiedział o życiu Warszawy. Mogę powiedzieć, że gdyby Edward Mazur zdecydował się na pełną współpracę, mógłby liczyć na status tak zwanego małego świadka koronnego, czyli na nadzwyczajne złagodzenie kary.
Tak, artykuł 60, paragraf 3 i 4 KK. To już ja wyrecytowałem z pamięci. To oczywiście mogę powiedzieć o jednej rzeczy, że ja jestem obrońcą pana Mazura od marca 2005 roku. Wtedy jeszcze była poprzednia ekipa. I takie było właściwie stanowisko kierownictwa prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości wtedy, gdyż ja, no to nie jest to tajemnica, zanim się wybrałem za ocean, odbyłem pewne rozmowy w prokuraturze. Nie będę mówić z kim, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale sens był taki sam. Proszę bardzo, możemy z panem Mazurem rozmawiać pod warunkiem, że przyjedzie, że się przyzna i pójdzie na współpracę. To się nie zmieniło.
A on nie chce się przyznać i nie chce pójść na współpracę.
Ja przekazałem mu tę sugestię. Natomiast on powiedział, dlaczego mam się przyznawać do zbrodni, której nie popełniłem.
Ale widział pan, jak wyglądał Edward Mazur teraz ostatnio. Wyglądał na złamanego człowieka, człowiek siedzący w kajdanach, który chyba stracił cały rezon.
Panie redaktor, nikomu nie życzę, ani pani, ani sobie, ani komukolwiek, żeby nas ubrano w taki pomarańczowy kombinezon hańby, żeby nam wschuli ręce i nogi, żebyśmy w takiej sytuacji zasiadali na ławie oskarżonych. Ja myślę, że każdy straciłby rezon, niezależnie
od tego.
Ale
wierzy pan w to, że Edward Mazur będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy?
W Stanach Zjednoczonych.
Tak, tak.
No cóż, ja nie jestem specjalistą prawa amerykańskiego, ale oczywiście no, muszę jako teoretyk choćby procedury karnej trochę się orientować. No cóż, on moim zdaniem ma szansę, żeby wyjść za kaucję, jak to się mówi. U nas to się mówi poręczenie majątkowe, w stronach się mówi kaucja. Nieważne, nie chodzi o nazwę w tej chwili. Natomiast choćby dlatego, stąd to wnioskuję, że sędzia dał do 15 listopada termin obrońcom, aby przedstawili sędziemu argumentację, która by ich ewentualnie przekonała, sędziego jednoosobowo przekonała, żeby pana Mazura wypuścić za kaucją. Natomiast oczywiście to też prawda, że w przypadku procedury ekstradycyjnej, zwłaszcza jeżeli państwo zaprzyjaźnione ze Stanami Zjednoczonymi formuje tak ciężki zarzut, no to co sędzia ma problem. No.
Mecenas Piotr Kruszyński jest gościem Radia Z. Pytał się pan Mazura, dlaczego znalazł się na miejscu zbrodni i dlaczego tak szybko się znalazł i skąd wiedział o tym, że generał Papa został zamordowany?
No o takich szczegółach muszę powiedzieć, nie rozmawialiśmy, a gdybyśmy nawet rozmawiali, to nie mógłbym oczywiście ich zdradzić.
Ale pan mecenas obrońca nie zapytał się, proszę pana, skąd pan tam się wziął i po co i dlaczego? To była najważniejsza sprawa.
Panie redaktor, pan jest zbyt inteligentnym dziennikarzem, żeby wątpić w to, że oczywiście, że go to zapytałem, natomiast ja nie o wszystkim mogę mówić, ale jedno mogę powiedzieć. Pan Mazur powiedział, że oczywiście znał pana Papałę, że próbował pomóc mu w doskonaleniu języka angielskiego, dlatego, że on się wybierał do Brukseli, to już nie są tajemnice i że lubił tego człowieka i że dla niego jest ta zbrodnia, to zabójstwo było wielkim szokiem. Natomiast no, już nic więcej nie mogę powiedzieć.
A wie pan, bo to jest też takie, zadajmy sobie to pytanie, jak Mazur dowiedział się o tym, że generał Papała zginął, do kogo zadzwonił?
Ja muszę powiedzieć, że to ja znam, o tym nie rozmawiałem z nim naprawdę, to ja znam tylko z prasy, że zadzwonił, zdaje się, do pana Sasima, tak? Nie, czy do pana Starszaka. Tak? Ale to ja to wiem z prasy.
Nie. Od razu do kogo zadzwonił, to potem jak...
Tak, nie,
jak
to ja nie wiem, o co chodzi. Nie, naprawdę nie wiem. Nie.
A pytał pan o jego kontakty z generałami SB, Kurnikiem, Sasinem?
Tak, oczywiście, że pytałem. On powiedział, że on prowadził w Polsce biznesowe interesy chyba od 70 któregoś roku. No jest to jego słynne zdjęcie w tym pięknym samochodzie. Znała pani to zdjęcie?
No tak, ale biznesowe interesy prowadził z Kurnikiem, który był zastępcą Papała?
Zaraz, chwileczkę. Przecież, no tak, no pani to jest za młoda, żeby pani pamiętać okres komuny. Ja już nie jestem taki młody.
Młoda. Może tak dobrze wyglądam, ale nie jestem taka młoda.
Ale ja ten okres komuny świetnie pamiętam. I pani doskonale wie, że te tak zwane firmy polonijne, które działały, no już w 70 latach, a bardzo aktywnie działały, to jest o paradoksie, od 82 roku, od stanu wojennego rozwijało. Oczywiście, że one były objęte kontrolą operacyjną SB i że wielu bardzo SB-ków było zaangażowanych w działalność.
Wszyscy mówią, Mazur to morderca Papał. Jak się pan czuje jako obrońca Mazura?
O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja od razu chcę powiedzieć jednej rzeczy, bo mnie też czuje o to w ogóle pani Brygida Grysiak, którą bardzo szanuję i cenię jako dziennikarkę, zapytała mnie wprost, czy jak się pan czuje, że pan występuje przeciwko państwu polskiemu. Panie redaktor, ja jestem adwokatem, ja jestem obrońcą. Jeżeli do mnie zgłasza się człowiek z prośbą o poradę prawną, ja mu nie mogę odmówić. To jest, przepraszam, tak jakby pani poszła do lekarza, do dentysty, on powiedziałby, nie, ja dziennikarzy nie lubię i blondynek też nie lubię. Ja nie będę pani leczył zębów. To byłoby to samo. Mnie wolno odmówić pomocy prawnej, ale tylko z ważnych względów. Na przykład, gdybym był sam zaangażowany, gdyby moja rodzina, a tak ja nie mogę powiedzieć nie.
Nie odmówiłby pan pomocy prawnej posłowi Bestremu, który jest oskarżony o to, że molestował w przeszłości uczennicę. Teraz się okazuje, że zgwałcił pasażerkę.
To znaczy tak, akurat jeżeli chodzi o pana posła Bestrego, ja muszę powiedzieć, że no troszkę...
Ale odmówiłby pan mecenas czy nie?
Nie odmówiłbym, od razu mówię, gdyby się do mnie zwrócił, nie odmówiłbym.
Ale nie dałam panu dokończyć sprawy posła Bestrego.
To znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że troszkę się interesowałem tą sprawą i oczywiście ja nie mogę tych dowodów oceniać, ale pani redaktor, ja wiem jedno. Tak wczoraj zresztą na konferencji prasowej powiedziała pani pełnomocnik pana Bestrego, pani mecenas Monika Zbrojewska i całkowicie z nią się zgadzam. Dobrze, prasa wyciąga coś panu Bestremu, co miało miejsce 25 lat temu. Dobrze, powiedzmy, że on wtedy popełnił przestępstwo, nastąpiło zatarcie skazania. Dlaczego jakoś, no dobrze, a czy nie przeszkadza innym posłom i dziennikarzom fakt, że są posłowie w tym parlamencie, którzy popełnili przestępstwa teraz i jakoś żyją, prawda?
No nie, no jednak wie pan, przeszkadza mi to, że poseł gwałciciel jest w Sejmie, to jednak to chyba nie jest...
On nie został za gwałt skazany, pani redaktor.
Półtora roku za próbę gwałtu.
To znaczy tam chyba było uszkodzenie...
Nie, w pociągu, napad na pasażerkę.
Napad na pasażerkę, tak, ale co tak, w celach seksualnych, tak?
No w celach seksualnych.
Tylko kiedy to było? To było
83 chyba trzeci rok.
No to już zatarcie skazanie nastąpiło, ex lege w tym momencie.
Aha, czyli co? Aha, no dobrze. No trochę mi słabo. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był mecenas Piotr Kruszyński.